Dzisiaj w Katowicach rozpoczął się Europejski Kongres Gospodarczy. Przed uczestnikami 3 dni rozmów, 180 sesji, w których bierze udział ponad 1200 prelegentów z biznesu, polityki, samorządu, organizacji międzynarodowych i świata nauki. Sporo uwagi poświęca się energii odnawialnej. Nasze województwo staje się kluczowym hubem dla offshore'u w Polsce i strategicznym ośrodkiem dla eksploatacji energii odnawialnej, której wciąż w Europie brakuje, ale też miejscem produkcji komponentów dla tego sektora. Czy staniemy się zagłębiem energii odnawialnej w Polsce? To pytanie zadam dzisiaj moim gościom, a w studiu dr inżynier Andrzej Montfił, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw odnawialnych źródeł energii i rozwoju technologii wodorowej.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Rafał Zachorski, pełnomocnik zarządu morskich portów Szczecin-Świnoujście SA do spraw rozwoju portów. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu, dobry wieczór pani dyrektor.
I także na łączach Piotr Czopek, dyrektor do spraw regulacji Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór państwu.
I zacznę od pana Piotra, jeśli panowie pozwolą. Wiem, że panie Piotrze, przyznam się od razu, chcieliśmy, żeby pana szef był z nami dzisiaj w studiu, ale żeby z nami porozmawiał, ale dlatego, ponieważ jest w Katowicach, jest bardzo zajęty, no będzie musiał pan jego reprezentować. On dzisiaj prowadził jeden albo dwa panele właśnie na temat energii odnawialnej, ale wiem, że pan wiele na ten temat wie. Chciałabym zadać bardzo proste pytanie, niektórzy powiedzą podchwytliwe. W jakiej jesteśmy momencie transformacji energetycznej w Polsce? Na ile energia wiatrowa, bo chciałabym, żebyśmy dzisiaj dość sporo o niej powiedzieli, w Polsce się rozwinęła. Ja tutaj ostatnio mam taką mapę, ile kto energii wytwarza, jakie województwo. Się okazało, że już mam ją nieaktualną, bo tu panowie mi przynieśli najnowszą. Więc w jakim jesteśmy momencie transformacji energetycznej w Polsce, oczywiście jeżeli chodzi o energię odnawialną?
Ja myślę, że patrząc na to, gdzie jest Europa Zachodnia, Polska jest jeszcze na początku tej transformacji, aczkolwiek rzeczywiście w ostatnich latach ta transformacja przyspieszyła, coraz więcej energii produkuje ze źródeł odnawialnych, w tym z energetyki wiatrowej. Warto powiedzieć, że energetyka wiatrowa to najtańsze dostępne źródło energii, więc powinniśmy, jeżeli chcemy rozwijać naszą gospodarkę, chcemy, żeby jako konsumenci mieć tanią energię, powinniśmy tej energetyki wiatrowej w polskim systemie elektroenergetycznym mieć jak najwięcej. To, że jesteśmy jeszcze na w miarę wczesnym etapie rozwoju odnawialnych źródeł energii, to też z drugiej strony pewna przewaga, tak? Ponieważ możemy korzystać już z tych technologii dojrzałych, rzeczywiście tanich i dostępnych. I dzięki temu też, tak jak powiedziałem, będziemy mieli tą energię dużo, dużo tańszą. Województwo zachodniopomorskie jest tym województwem, gdzie rzeczywiście tej energii wiatrowej wytwarza się najwięcej. I historycznie ta energetyka wiatrowa zaczęła się rozwijać w województwie zachodniopomorskim. Stąd Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej też swoje główne biuro właśnie posiada w Szczecinie. I co warto powiedzieć, rzeczywiście województwo zachodniopomorskie staje się takim hubem również przemysłowym, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, w tym morską energetykę wiatrową, czyli ten nowy obszar, który zaczyna się rozwijać energetyki wiatrowej. Co ważne, dużo nowych fabryk powstaje właśnie.
No właśnie, panie Piotrze, chciałabym powiedzieć, bo my mówimy hubem, tutaj dla niektórych słuchaczy może to nie być jasne, ale tak sobie myślę, że warto byłoby wyjaśnić. Hubem, czyli tutaj powstaje w Świnoujściu też taki ośrodek do przeładunku tych rzeczy, które zostaną wyprodukowane, żeby po prostu można było tą energię wytwarzać, czyli te wiatraki gdzieś tutaj w zachodniopomorskim będą, o tym jeszcze powiem, wytwarzane i na przykład w Świnoujściu będzie cała taka infrastruktura, która pozwoli na po prostu szybkie budowanie.
Serce, tak, dokładnie. Serce, czyli port instalacyjny, czyli takie miejsce, gdzie te turbiny wiatrowe, które będą montowane na morzu, będą tak wstępnie montowane właśnie w porcie, pakowane na statki, mówiąc kolokwialnie, wysyłane w morze i tam na morzu będą instalowane. Więc port instalacyjny jest sercem całej logistyki, jeżeli chodzi o powstawanie morskich farm wiatrowych. I to bardzo dobra wiadomość, że to serce powstaje właśnie w Świnoujściu. I wokół tego serca powstają dodatkowe fabryki, ponieważ no, warto tutaj zwrócić uwagę na to, że te instalacje to są bardzo dużo wielkogabarytowe instalacje. Co to oznacza? To oznacza, że nie do końca można je przewozić wszystkie lądem. I większość właśnie fabryk tych kluczowych musi powstawać, musi mieć dostęp do morza po to, żeby właśnie tego portu serwisowego można było to łatwo transportować, tam wstępnie składać i już na morze statkami transportować po to, aby tam je na miejscu instalować. Więc ten fakt budowy portu instalacyjnego w Świnoujściu to fantastyczna wiadomość zarówno z punktu widzenia samego regionu zachodniopomorskiego, jak i również całej Polski, bo tego typu to będzie jedyna do tej pory tego typu instalacja w naszym kraju. Mówi się jeszcze o drugim porcie instalacyjnym. Na razie jednak są to plany, a tu mówimy o czymś, co jest faktycznie w budowie.
To jeszcze jedną rzecz chciałabym zapytać. Dzisiaj tej energii odnawialnej to ile mamy jakby w całej gospodarce? Jak gdzieś wyczytałam, że to jest około 43%. Czy to nie jest to wygórowana?
Zdecydowanie wygórowana wielkość. Zdarza się, są takie dni, kiedy tej energii w systemie elektroenergetycznym jest 50 czy 60%. Zdarzają się takie dni.
Natomiast ale to tylko zdarzają się dni.
Tak, średnio rocznie, bo oczywiście energetyka odnawialna uzależniona jest od pogody, czy słońce świeci, czy wieje wiatr. Natomiast średnio rocznie w zeszłym roku wytworzyliśmy około 27% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, czyli tak jak powiedziałem, nie jesteśmy już tak na samym końcu, natomiast nadal na początku, jeżeli chcemy mówić o pełnej dekarbonizacji sektora elektroenergetycznego i oparciu wytwarzania energii elektrycznej o źródłach odnawialnych. Więc jeszcze sporo pracy przed nami, dużo inwestycji, zarówno właśnie w te jednostki wytwarzające energię, jak i w cały przemysł, który będzie dostarczał komponenty niezbędne do budowy tych instalacji.
To teraz, panowie w studiu, chciałabym się zapytać, przełóżmy ten cały boom, o którym mówimy. Mówimy, że dużo dobrego się dzieje, że niedługo będzie około 10 tysięcy rąk do pracy potrzeba na różnych poziomach, i z wykształceniem wyższym, ale także średnim, tych takich fachowców, techników będzie potrzeba tutaj w naszym regionie. Jak to przełożyć na nasze zwykłe rachunki? Czy to się odbije na naszych rachunkach? Czy bo przecież to są duże inwestycje. Potem będzie ta energia darmowa, ale jednak tutaj są duże inwestycje i inwestorzy będą chcieli sobie to odbić. Jak to się na nasze kieszenie, zanim opowiemy o tym, co się stanie w najbliższym czasie, jak to się odbije na naszych kieszeniach?
Ja podam to przykładem, który jest przykładem w miasto Szczecin. Może nie mówimy o wiatrakach, ale mówimy chociażby o energii pozyskiwanej z zakładu nieszkodliwienia odpadów, która to energia dzisiaj pozyskiwana, którą oczywiście miasto kupuje na przykład dla ładowania autobusów elektrycznych, jest tańsza, dużo tańsza od energii, którą miasto musi kupować.
Co to znaczy dużo tańsza? 10%, 20%?
To jest około 20-25% taniej. I zresztą miasto ma ambicję taką, że w ciągu kilku lat będzie nas własne potrzeby, czyli szkoły, wszystkie budynki, które są w gestii miasta, instalacje w gestii miasta, czyli oświetlenie, autobusy, etc., etc. Wszystko będzie miało z odnawialnych źródeł energii. I szacuje się, że miasto Szczecin jest jedynym miastem w Polsce wielkim, które w zeszłym roku nie zapłaciło więcej za energię elektryczną niż rok poprzedni.
No to bardzo...
Czyli wstrzymano. I to jest przykład, który pokazuje na to, że jeżeli patrzymy na OZE bardzo szeroko, bo ja wiem, że OZE się kojarzy z energią elektryczną, z farm wiatrowych czy z fotowoltaiki, ale proszę pamiętać, że OZE dzisiaj to jest biogaz, OZE dzisiaj to jest, powiedzmy, tak jak w Szczecinie, nawet zwana tradycyjnie spalarnią śmieci, tak, przez której mamy energię cieplną, energię elektryczną. To są różne inne metody pozyskiwania. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale na rurociągu z miedwia z wody, ponieważ miedwie jest wyżej położony niż sam Szczecin, są w środku turbiny elektryczne, które produkują
kręcą
prąd przez to, że woda przepływa do miasta. Co bardzo duże. Proszę zdawać sobie sprawę, że oczywiście najważniejsze dzisiaj w tym miksie energetycznym OZE są farmy foto, farmy wiatrowe. Natomiast największy przyrost jest farm fotowoltaicznych i to nie z mikroinstalacji, tylko z dużych farm fotowoltaicznych, które powstają i w naszym regionie, i w innych regionach Polski. Ale no, jednoznacznie analizy wskazują na to, że ta cena energii, mimo nakładów inwestycyjnych duży, pozyskiwana ze źródeł odnawialnych jest niższa. Bo proszę pamiętać jeszcze jednym. Za taką produkcję energii elektrycznej nie trzeba kupować zezwoleń na emisję CO2. A zezwolenia na emisję CO2 są kupowane po cenach rynkowych, giełdowych. Im wyższe zapotrzebowanie, tym wyższa cena. Jakieś energię, efekt tej OZE mamy w Polsce, bo ostatnio wyczytałem w artykule, że Polska w zeszłym roku znakomicie obniżyła na tle europejskim emisyjność CO2, ale to między innymi dlatego, że jednak w tej energetyce coś widać polskiej i tego OZE jest jednak coraz więcej. Tak? A my jako region, no cóż, dzisiaj przekraczamy. W zasadzie gdybyśmy produkujemy czy mocy zainstalowanych w regionie mamy tyle, że pokrywa to pełnie potrzeby województwa, czyli ponad 100%.
No, to brzmi bardzo dobrze i będziemy szli w tym kierunku, bo myślę, że też nie wiem, czy kogokolwiek trzeba jeszcze przekonywać do tego, że energia odnawialna jest przede wszystkim dla nas bezpieczniejsza, lepsza dla naszego klimatu. I ja myślę, że jedynym takim problem to jest właśnie te inwestycje, których się ludzie boją, bo nawet jeżeli to są mikro...
W tym momencie to... jakby wstrącić tak? Jedno zdanie, bo rzeczywiście słusznie pani zauważyła o tych inwestycjach i o obawach. Ja myślę, że inwestycji nie ma co się obawiać, bo rzeczywiście, co prawda, trzeba ponieść duże nakłady inwestycyjne na budowę źródeł odnawialnych, ale tak jak pani potem słusznie zauważyła, potem ta energia jest bardzo tania z tych źródeł. Ale pamiętajmy o jednej rzeczy. To są inwestycje. Inwestycje oznaczają rozwój gospodarczy, nowe miejsca pracy i duża część tych środków zaczyna pracować w gospodarce, trafia w formie podatków również do lokalnych władz. Natomiast dzisiejszy sposób wytwarzania energii, który dominuje, tak, czyli oparcie się na paliwach kopalnych, czy to węgiel, czy to gaz, zarówno na energię elektryczną, jak i na potrzeby ciepła, to jest w bardzo dużej mierze paliwo importowane spoza kraju, gdzie transferujemy miliardy, dziesiątki czy setki miliardów złotych poza Polskę i te pieniądze w Polsce już nie pracują. Natomiast jeżeli inwestujemy w odnawialne źródła energii, również do środki, to zostają w dużej części tutaj w naszym kraju i dalej pracują dla polskiej gospodarki. I warto to o tym pamiętać, jeżeli mamy jakiekolwiek obawy co do inwestycji w odnawialne źródła energii.
No też pamiętajmy, że to są inwestycje tutaj po tych fabrykach, które są wokół Szczecina, bo one nie w samym Szczecinie, ale wokół Szczecina dość blisko są, no to będzie widać, że to są inwestorzy zewnętrzni i oni zapłacą za te fabryki, oni oczywiście będą korzystać z tych fabryk i największe prawdopodobnie dochody to oni będą mieli, ale cała reszta to po prostu my jako społeczeństwo. Chciałabym się zapytać, przepraszam, że banalnie pytam, no ale jak tak tych wiatraków stanie dużo na morzu, bo przecież o tym mówimy, te fabryki to głównie te, w skrócie oczywiście mówię, będą budowane te wiatraki, no i tak one staną na morzu, ja pojadę sobie do Dziwnowa albo do innego miasta nadmorskiego i będę chciała tak sobie odpocząć i będę cały czas te wiatraki widziała. Ja nie mam nic przeciwko wiatraków, ale tak sobie myślę, że muszę być trochę adwokatem diabła.
Nie, panie redaktor, te wiatraki będą tak daleko, że w większości przypadków...
Nie zobaczę. Zobaczy.
Nie, spokojnie. To mówimy o budowie wiatraków w szelfie, także to jest naprawdę daleko. Nie jest to strefa brzegowa, daleko, spokojnie, nikt tego nie będzie widział.
Nie będą budowane w strefie administracyjnej państwa, czyli 9 mil morskich.
Tak, natomiast także generalnie, no nie wiem, jak naprawdę będzie jakaś super pogoda, to może tam jakiś coś, jak ktoś będzie miał naprawdę patrzył, ale to niestety...
I sokoli wzrok.
Tak, natomiast powiem tak, to nie jest też prawdą, razem mówię, że ta energia z źródeł odnawialnych jest za darmo, tak, bo to takie też limit jest. Jeżeli bierzemy w tej chwili faktycznie najtańszą energię, bo biorąc pod uwagę koszt inwestycji i faktycznie cenę energii, najtańsza energia będzie jednak z tej energetyki morskiej, ona nigdy nie będzie za darmo, albowiem mówimy o gigantycznych, miliardowych inwestycjach, które będą musiały firmy, inwestorzy pokryć. Więc natomiast na pewno ta energia będzie przede wszystkim bardziej ekologiczna i dużo tańsza niż ta energia, która pochodzi z węgla. Bo my dzisiaj w Polsce się zachwycamy wizją budowy samochodów elektrycznych, ale nikt nie pomyśla, że one będą jednak jeździły na prądzie pochodzącym póki co z węgla. Ale ja bym chciał jeszcze, jeżeli mogę powiedzieć, wrócić do tego takiego tematu, bo musimy sobie tak naprawdę rozgraniczyć, bo to jest bardzo duża różnica, czy mówimy o energetyce odnawialnej w wydaniu morskiej, czyli morska energetyka wiatrowa, czy mówimy o tej lądowej, bo faktycznie rzecz biorąc w zachodniopomorskim mamy ogromną ilość firm, które produkują komponenty, elementy, łopaty właśnie dla tej energetyki lądowej. Tego jest bardzo dużo. Natomiast w tej chwili wchodzimy w taką fazę, pamiętamy, że pierwszą fabryką w ogóle offshore'ową w Polsce, dużą fabryką była Bifinger Mars Offshore, która została zakończona inwestycja w 2015 roku i w tej chwili tą fabrykę upadłą kupił, jako upadły Stetsche Offshore, kupił duński Vestas i ta fabryka faktycznie w tej chwili jest rozwijana przez nich, przygotowywana do podjęcia produkcji, ale oprócz tego mówimy o czterech kolejnych fabrykach z branży tej offshore'owej ciężkiej, budowanych w
Mówimy ciężkie, to one są, bo przepraszam, że tak banalnie pytam ciągle, ale to one są po prostu większe, te tak. wiatraki są no dużo tak. większe, jak już tak w morzu stoją, tak. to nawet, że nie będziemy ich widzieć, to one są dużo większe tak. od tych lądowych.
No jeżeli... Dam jedną liczbę. Gondola pełna będzie ważyć około 800 ton.
Gondola, czyli...
Miejsce, serce turbiny, bo w środku jest turbina, przekładnia, na to się osadza wirnik i łopaty.
Przepraszam,
a ona idzie na wieżę.
To jest tak duże, słyszałam, że tam nawet nie, czasami ptaki sobie gniazda wiją. To zdarza się?
No, znaczy powiem tak.
Na lądowych już.
Na lądowych wiatrakach są gniazda, bo pamiętamy, kiedyś taki był mit, że te wiatraki zabijają ptaki, że te infradźwięki są szkodliwe. No więc na gondolach tych wiatraków lądowych są gniazda ptaków, więc
no, ptaki
nie są, nie są samobójcami. Ale ja bym chciał powiedzieć jeszcze odnośnie tej skali, bo my w tej chwili wchodzimy w taki moment, bo pierwsza była ta fabryka właśnie Stetsche Offshore, która teraz będzie fabryką Vestasa. Budowane są jeszcze cztery duże fabryki. Kolejną fabrykę będzie budował Vestas, to już wiemy, na Skolwinie. Obok tej fabryki na Skolwinie będą jeszcze dwie kolejne. No i mówimy o hiszpańskiej windarze, którzy na Ostrowie Grabowskim w porcie będzie też budował w tej chwili fabrykę. Przygotowujemy jako zarząd morskich portów dla nich tą inwestycję, żeby to wszystko mieli po prostu na gotowo. Znaczy w sensie przygotowania terenu inwestycyjnego. I to naprawdę no, robimy się w tym momencie całkowicie ogromnym zapleczem produkcyjnym. Praktycznie będziemy robili wszystkie elementy i te elementy, między innymi transportem wodnym, będziemy transportować właśnie do terminalu instalacyjnego w Świnoujściu.
Także Odrą?
Tak, wszystko wodą. Znaczy, sama przewaga zachodniopomorskiego jest taka, że my pamiętajmy, że my jesteśmy połączeni z siecią śródlądowych dróg wodnych Europy. Ja nie mówię o wysyłaniu na przykład łopat morskich, ale na przykład lądowe łopaty można w tej chwili, będzie można spokojnie do, na przykład do Berlina czy dalej wysyłać. Ale ja chcę tylko powiedzieć tak, ten cały sukces powoduje to, że my jako Zarząd Morskiego Portu Szczecin Świnoujście S.A. najpierw żeśmy rozpoczęli tą pierwszą fazę budowy terminala instalacyjnego. Tam było 495 metrów długości nabrzeża, a w tej chwili już poczynimy przygotowania do drugiej fazy. Za chwilę będziemy mieli największy terminal instalacyjny w Europie, który będzie miał ponad kilometr nabrzeża służącego właśnie do rozładunku komponentów, do placy do składania i do wysyłania gotowych wiatraków. W pierwszym etapie będziemy zdolni do montażu rocznego montażu 80 tych wielkich wież wiatrowych, o których przed chwilą mówił mój kolega. Natomiast po drugim etapie ich będzie 160 rocznie. To naprawdę są ogromne ilości. Więc to wszystko będzie się działo u nas w regionie. I tak jak mówię, no, to zapotrzebowanie na tą kadrę, na ludzi, to jest przyszłość dla całego regionu, dlatego że to, co mówię, sam tylko Szczecin to jest około 10 tysięcy miejsc pracy. Uwaga, większość ludzi z tym technicznym wykształceniem, tak? Także ja zawsze namawiam młodych ludzi, żeby jak mama jest prawnikiem, a tata lekarzem, to oni nie muszą kontynuować pracy rodziców, tylko jednak pójść po szkole podstawowej do szkoły technicznej i pójść do zawodu, a tych możliwości w tej chwili rozwoju zawodowego będzie naprawdę ogromnej. No i potem, jeżeli ktoś na studia ma taką ambicję, jeżeli będzie w ogóle taka potrzeba, to nie ma sprawy, ale faktycznie będziemy potrzebowali ogromną ilość ludzi. W związku z tym my jako region będziemy tych ludzi musieli zaciągać i z peryferiów zachodniopomorskiego, mówiąc nieładnie, ale też z regionów sąsiednich, ale również z Niemiec. To znaczy, to nie jest wcale tajemnica, że Niemiec wschodnich będą przyjeżdżali do Szczecina i do okolic do pracy. Zaczynamy jako region działać jak potężny magnes. Ta aglomeracja szczecińska zaczyna być aglomeracją wzorową, miasto transgraniczne, które przyciąga innych ludzi. I to dlatego ci Skandynawowie mówią o Szczecinie. Szczecin, the most Scandinavian city, czyli najbardziej skandynawskie miasto, a zachodniopomorskie nazywają Small Denmark, czy Małą Danią.
O, trzeba pamiętać, że duński kapitał jest najmocniej inwestującym kapitałem zagranicznym w Polsce, w Szczecinie. Nie niemiecki, nie inny, tylko w zachodniopomorskim. I stąd czytnik skandynawski, czy współpraca ze Skandynawami. Zresztą najwięksi polscy inwestorzy w morskie farmy wiatrowe współpracują z firmami skandynawskimi również. Trzeba o tym zdawać sobie sprawę, pamiętać. Oni mają doświadczenie w offshore'ach, my Polska nie, no bo poza takim Lotosem to nie było silnego offshore'u. Także to jest to. Tak jak Rafał powiedział, pojawiła się nam nowa gałąź gospodarki. Tak? Jakby naturalne przedłużenie tego, co się dzieje od lat, jeżeli chodzi o lądową energetykę odnawialną, OZE, na tą morską i w tym momencie nasze położenie geograficzne, ale również oczywiście bardzo duże tereny przy nabrzeżach, znaczy z dostępem do wody, powodują, że jesteśmy bardzo atrakcyjni. A ponieważ mamy silnie rozwinięty sektor transportu, logistyki, no to siłą rzeczy inwestorzy w produkcję no mają na miejscu gotowy cały sektor TSL-u, który ich no jakby zaplanuje przewozy i wesprze. Do tego no musimy sobie powiedzieć jednoznacznie, że akurat inwestorem w Świnoujściu, jeżeli chodzi o część lądową, no jest Orlen, który jako pierwszy zbuduje farmę i zakłada, że do roku 2026 z tej pierwszej farmy 1,3 MW popłynie już energia elektryczna do sieci.
Panie Piotrze, chciałabym się zapytać, czy też tak optymistycznie pan patrzy na ten rozwój w zachodniopomorskim produkcji energii wiatrowej? No, to może wprawdzie nie należy, może bezpośrednio, znaczy bezpośrednio należy, przynależy do Polski i w związku z tym my się poczuwamy, że to też nasz region. Jak pan to postrzega?
Jestem równie wielkim optymistą i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej tak samo podchodzi do tego potencjału województwa zachodniopomorskiego. To warto podkreślić, że 4-6 czerwca tego roku w Świnoujściu, w zachodniopomorskim właśnie, będzie największa w Polsce i w tej części Europy konferencja, którą organizuje właśnie PSEW, poświęcona energetyce wiatrowej. Szacujemy, że około 3000 ekspertów z całej Europy i spoza Europy również przyjedzie do Świnoujścia dyskutować na temat rozwoju energetyki wiatrowej. Ja przypomnę, że Polska jest też bardzo atrakcyjnym rynkiem, jeżeli chodzi o energetykę wiatrową, zarówno tą morską, która ma duży potencjał, jak i lądową właśnie, bo przypomnę, że po wielu latach udało się w końcu zliberalizować tak zwaną ustawę odległościową, która przez 8 ostatnich lat blokowała całkowicie rozwój lądowej energetyki wiatrowej, więc nadal ten polski potencjał jest bardzo duży, niewykorzystany, patrząc z punktu widzenia właśnie Europy Zachodniej, więc cały ten kapitał też europejski czy światowy, dostrzegając potencjał energetyki wiatrowej w Polsce, zamierza lokować tutaj swoje inwestycje. Więc naprawdę czeka nas bardzo wiele lat dobrych, jeżeli chodzi o inwestycje w lądową i morską energetykę wiatrową, a jest to właśnie bardzo duża szansa dla regionu zachodniopomorskiego, bo tak jak koledzy w studio wskazywali, rzeczywiście tych nowych, pozytywnych sygnałów odnośnie tego, że zachodniopomorskie przyciąga inwestycje, są właśnie te decyzje inwestycyjne podjęte na przestrzeni ostatnich miesięcy o budowie wielu bardzo dużych fabryk, kluczowych komponentów dla morskiej energetyki wiatrowej. To właśnie pokazuje, jak ten kapitał zagraniczny też widzi w województwie zachodniopomorskim potencjał dla dalszego rozwoju swojego biznesu. I to będzie działało jak taki właśnie magnes, bo wokół tych największych fabryk, kluczowych komponentów powstaje ogromna przestrzeń dla mniejszych poddostawców i tu bardzo dużo będą mogły skorzystać właśnie te polskie lokalne firmy, które takimi poddostawcami będą mogły się stać i pracować na te właśnie duże fabryki i dzięki temu ten region rozwijać.
No to bardzo taka optymistyczna informacja dla nas. Tak sobie pomyślałam, bo chciałabym zadać to pytanie, bo nie znam struktur tych fabryk, ale tak sobie myślę, że one są dość kompatybilne wobec siebie, że to nie jest tak, że tylko powstają 4 fabryki, które produkują jedną część do tych turbin, tylko to myślę, że jest jakoś ze sobą połączone, tak żeby...
To są wszystko specjalizowane fabryki, bo mówimy o tak zwanym, znaczy, bo generalnie w tej branży osiągnąć sukces, to trzeba mieć przede wszystkim bardzo dużą jakość produkcji. To jest pierwsza sprawa. Drugą sprawą solidność, a dopiero trzecia sprawa, jak w tej branży się liczy cena. I niestety to są bardzo skomplikowane fabryki, firmy posiadające wyspecjalizowany, bardzo wysokiej jakości personel, to naprawdę szkolenia, certyfikacja, uruchomienie takiej typowej fabryki offshore'owej czasami zajmuje nawet 3 lata, dlatego że w tej branży jest niestety tak, że jak ktoś w ogóle wchodzi na rynek, to pierwsze zlecenia dopiero ma po 3 latach, bo to jest mniej więcej, jeżeli się dzisiaj występuje na rynku w tak zwanych przetargach w ogóle, jeżeli jest się dopuszczonym, przeszło się proces tak zwanej prekwalifikacji, tego sprawdzenia, weryfikacji, to dopiero dzisiaj startujemy jako firma do produkcji, która będzie robiona za 3 lata, bo tak mniej więcej wygląda okres opóźnienia. To są naprawdę firmy, które traktują rynek w ogóle i działanie na tym rynku w takim bardzo długofalowym okresie i tu nie ma mocy. Nie ma mowy o tak zwanych wolnych strzelcach. Tu trzeba naprawdę być firmą z branży, która ma odpowiednią markę, jest w sieci, ma swoich poddostawców, łańcuchy dostaw. To są naprawdę strasznie skomplikowane procesy. Już samo bezpieczeństwo pracy to już jest naprawdę na najwyższym poziomie. Samo sprawdzanie jakości, jak na przykład w branży stoczniowej mówimy tam 20% na przykład sprawdzania konstrukcji, to w branży offshore'owej 100% sprawdzania wszystkiego. Tam jest, to znaczy coś, co się stawia w morzu, musi stać 20, na przykład 5 lat bez żadnego problemu. Oczywiście jest to serwisowane, ale nie ma mowy, że ktoś to zdemontuje, będzie malował. To wszystko musi być tak zrobione, że to musi wytrzymać, bo pierwsze farmy, które powstały w latach 90. dopiero niedawno były złomowane.
No to jest zaskakująca informacja, myślę, że takiego przeciętnego zjadacza chleba jak ja. I tak sobie myślę, że nie wiem, czy to jest taki moment, który być może na początku XIX wieku, może jeszcze wcześniej, na początku XX wieku, może jeszcze wcześniej, przeżywał Szczecin, kiedy się rozwijał przemysł stoczniowy. Czy to, nie wiem, czy to jest porównywalne, no bo tak sobie myślę, że jeżeli powstają tak duże fabryki, potrzebują tak dużo osób, no to zaczyna być podobne. Nie w sensie takim, że to jest to samo, tylko że jakby skala jest podobna. Czy ja to dobrze odczytuję?
Panie redaktor, to jest taka prosta sprawa. No jak byłem w porcie Weissbiergu, no to zobaczyłem tam 3 kutry rybackie. Oni mówią, kiedyś było ich tam ponad 1000, ale ten na przykład załogi kutrów rybackich z połowu ryb poszły na obsługę floty serwisowej, która dostarcza i odwozi materiały ludzi na farmy czy czy serwisantów. To jest raz. A fabryka Vestasa, która jest w Danii, jest też na terenie starej stoczni wybudowanej bodajże w latach 50. w halach, czyli generalnie przemysł stoczniowy przerobił się w przemysł offshore'owy. Czyli jakby poszedł parę kroków wyżej, no bo pomiędzy branżą stoczniową a branżą offshore'ową jest ta różnica, że w przemyśle okrętowym mówimy tam 20 mm, to jest górna granica spawania, a w branży offshore'owej dochodzimy do 10-krotnie większych grubości czasami. Także to są naprawdę elementy, no to są w ogóle skala produkcji jest nieporównywalna, technologia. Spawacze najwyższej klasy, spawacze, którzy idą, startują do pracy na przykład w firmach offshore'owych robiących fundamenty, to mają na przykład najwyższe certyfikacje w branży okrętowej. 1 na 3 przechodzi, żeby być tym najwyższej klasy spawaczem w branży offshore'owej. To testy trwają 3 dni. Znaczy dobór pracowników, kwalifikacje tych pracowników, zarządzanie tym zespołem, motywacja. No to jest naprawdę wyższa szkoła. I dlatego między innymi Skandynawia jest tym liderem w produkcji offshore'owej, bo Skandynawowie to jest taka, przepraszam, mówimy, nacja, która narzuciła, która eksportuje ze Skandynawii najwyższe standardy zatrudnienia ludzi. I to między innymi w tej chwili te firmy skandynawskie w naszym regionie zaszczepiły między innymi też u swojej polskiej konkurencji i stąd ludzi się po prostu szanuje w tej pracy i traktuje się ich jako inwestycje. Znaczy w tej branży ważniejsi są ludzie niż sprzęt i maszyny. Jak się ma ludzi, to się ma produkcję. Dlatego dla nas jest to tak, bo to jest aspekt społeczny naszego regionu ogromny, że ci ludzie po prostu będą jak złoto traktowani. Najwyższe pensje są w branży offshore'owej, stąd inne branże, w tym branża stoczniowa, obawia się tego rozrostu branży offshore'owej. Ale szczerze mówiąc, no wolę, żeby ludzie u nas zarabiali ogromne pieniądze, pracując w branży offshore'owej, mając szkolenia, przyszłość, bezpieczną pracę, tak? Również panie, bo mówimy, że w branży offshore'owej również zatrudnienie ma bardzo dużo kobiet. Bo to jest branża tak zorganizowana jak fabryka IKEA, że nie ma ciężkiej pracy, a wszystko jest pełno automatyzowane, są maszyny, które powodują, że panie bez żadnego problemu mogą w branży offshore pracować, dlatego też zachęcamy panie, że nie tylko kobiety na traktorze, ale również do branży offshore.
Do spawania na przykład.
To wszystko jest obsługa sprzętu, roboty, informatyka. To naprawdę jest ogromne spektrum zawodów, które są wykorzystywane w specjalizacji właśnie w branży offshore.
My już mówimy o halach produkcyjnych, w których mamy temperaturę pokojową, pełną czystość, żadnej ciężkiej fizycznej pracy. W związku z tym nawet Vestas liczy około chyba 40% zatrudnienia to będą kobiety, przynajmniej w tych fabrykach. Natomiast to pani pytała a propos przemysłu stoczniowego, ja powiem w ten sposób. Same plany rozwojowe Unii Europejskiej dotyczące morskiej energii wiatrowej sięgają roku 2050 i dalej. I to z przyrostami po takim trochę okresie stagnacji, z przyrostami rzędu łącznie docelowo ponad 300 gigawatów energii elektrycznej na morzu. Sam Bałtyk liczy się do 90 gigawatów. W związku z tym to jest oczywiście absolutnie w polskiej gospodarce, bo w Pomorze też oczywiście tutaj jest, bo my ściśle współpracujemy w wielu aspektach. Dla całego wybrzeża polskiego jest to kompletnie nowa sektor gospodarki, a on będzie oddziaływał na to, że tak jak my dzisiaj importujemy czy eksportujemy energię z OZE na południe, tak, to pytanie na przyszłość będzie. Czy jest sens budować fabryki na południu, czy tu na północy, gdzie energia będzie dużo tańsza. Ale oczywiście nowoczesne fabryki z pełnym zasilaniem energetycznym z OZE i oczywiście takie, które nie przypominają dawnych, nie wiem, hut, walcowni, tym podobnych różnych rzeczy. Tak, tu my mówimy o kompletnie innych standardach produkcji. Proszę pojechać chociażby na hale produkcyjne Kakao Inc. Solution. Można chodzić w krótkim rękawku, bo temperatura jest, wszystko jest czyściutko, a to jest jeden z największych dostawców szaf sterowniczych do energetyki wiatrowej w ogóle na świecie. On jest w Szczecinie od lat. My nawet nie wiedzieliśmy, ile my mamy już tu firm, które dzisiaj wchodzą w łańcuchy dostaw morskiej energii wiatrowej. A gdzie one się nauczyły tego działania? Na lądowej energetyce wiatrowej. Tak? Bo przecież my tu mamy masę firm z całego świata, które zainwestowały w zachodniopomorskim, zaczęło od wiatraków, dzisiaj inwestują w duże farmy fotowoltaiczne, bo to też trzeba powiedzieć wyraźnie, tak, nawet nie w mikroinstalacje. I w związku z tym z tego przychodzi taka pewna kultura przemysłowa nową, a ja jestem zwolennikiem, czy zawsze uważam, że Unia popełniła duży błąd kiedyś, wypychając przemysł z Europy i dzisiaj to się odbija czkawką w wielu sprawach. Natomiast ten sektor jest między innymi oczkiem w głowie Unii Europejskiej w kontekście takim, żeby jak najwięcej łańcucha dostaw było w Europie, tak? Nie w Chinach, nie w Indiach i tak dalej.
No, trochę za duży transport, za drogi transport i tak dalej.
Nie, transport może nie, bo fotowoltanice, proszę panią, 90% na wartości statki łańcucha dostaw, to co montujemy na dachach, powstaje w Chinach.
Tak.
To tylko tu się przywozi się wszystko gotowe i się na miejscu montuje. I teraz jest to, całe działanie unijne polega i europejskie i poszczególnych państw Unii, bo przecież Unia to państwa, tak, każde nas, na tym, żeby jak najwięcej tego łańcucha powstawało w Unii Europejskiej, żeby fabryki były w Unii Europejskiej, dostawcy w Unii Europejskiej i tak dalej, tak. To, co Rafał powiedział, nie mają się co obawiać rybacy i tak na tym Bałtyku za lat 10 nie będzie w ogóle nic można łowić, albo nie będzie ryby, no mają świetną okazję, żeby się... Szyper jest szyper. On jak zdobył papiery, umie pływać po Bałtyku, to jest kwestia od nauczenia się jednostki serwisowej obsługiwania i jeżdżenia. Nic nowego nie musi. Nie wiem, czy pani wie, że w Szczecinie kształcą się górnicy do pracy na wieżach wiatrowych. Zawodowo się przekształcają, bo to jest przyszłość. Mało kto wie, że w Bełchatowie na hałdach starych już powstają wiatraki. Więc to my może nie widzimy tego tak spektakularnie, poza naszym regionem w Polsce, ale ta energia OZE i za tym przemysł z tym związany, no jest taką szansą Europy, miejsce straconych budowy statków, rynków kilku, które z Azji już nie wrócą.
No ja mam wrażenie, że to jest jakiś, jesteśmy przed, no i chcę powiedzieć, że przed jakimś przełomem takim no w ogóle nie, jakby nie tylko przemysłowym, ale bo to naprawdę może bardzo dużo zmienić w naszym kraju, a też w naszym myśleniu. Tak sobie myślę, że tutaj w Szczecinie, no skoro pan powiedział, że tylu ważnych, mądrych, pomysłowych, pełnych wyobraźni ludzi, no bo jednak, żeby być dobrym, naprawdę bardzo precyzyjnym spawaczem, to trzeba mieć nie tylko umiejętność w ręku, ale też trzeba mieć wyobraźnię i znać konsekwencje swojego działania. Więc to oznacza, że nagle w Szczecinie tych osób potrzebujących też dobrego miejsca, gdzie będzie odpoczywało, szkół, gdzie będą wysyłali swoje dzieci do nauki, to się wszystko może bardzo, w ciągu bardzo krótkiego czasu zmienić.
Ale powiedz, na co patrzą Skandynawowie.
Tak, znaczy ja chciałem powiedzieć jedną rzecz, tak, bo my, proszę państwa, no, ktoś pyta, no, co mamy jako region z tego, że mamy tam ponad 100% energii, którą my konsumujemy, produkujemy z OZE. No to, że dzisiaj wszyscy inwestorzy, szczególnie ze Skandynawii, patrzą, no inwestuje w regionie, pokaże się bilans energetyczny regionu, no i Regionalne Biuro Zagospodarowania Przestrzennego, pan dyrektor Leszek Jastrzębski, pokazuje kartę energetyczną zachodniopomorskiego. No i ludziom generalnie pierwszą się patrzy, no kraj, który jest związany z węglem, nagle się okazuje, że jest region, gdzie mamy taką ogromną produkcję. Ale ja powiem jeszcze jedną rzecz, o której my tu nie mówimy. Największym problemem związanym z OZE jest generalnie gromadzenie energii. My w tej chwili wchodzimy w wiek rewolucji wodorowej. Zielony wodór to tu na naszym regionie będzie powstawało niedługo ogromne ilości zielonego wodoru, paliw syntetycznych, co z kolei spowoduje na przykład, że autobusy, wszystko będziemy mieć zasilane łącznie z samochodami i wodorem, a my w zarządzie portu w tej chwili już mamy miejsce wybrane, gdzie my będziemy budować pierwszą stację na terenie portu właśnie wodorową.
To ja tylko, proszę państwa, myślę, że to jest kolejny temat na nasz wieczór. Już zapraszam panów na kolejne spotkanie o być może o tej energii czy tych technologii wodorowej. Chyba powinniśmy zupełnie osobno mówić, bo to jest kolejny bardzo ważny element.
Mogę przy pani wejść słowo, powiem tak, żeby też było jasne, oczywiście na inną debatę. To nie jest przyszłość. W Szczecinie jest firma. Nie wiem, przecież mieszkańcy znają taką firmę jak Selfa. Mm-hmm. Nie wiem, czy państwo wiecie. Ona ma elektrolizer, z którego produkuje wodór zielony dla własnych potrzeb technologicznych.
Proszę państwa, będziemy o tym, obiecuję, w Radiu Szczecin na wieczór rozmawiać. To już na zakończenie, bo będziemy już kończyć naszą rozmowę. Już kolejni goście czekają. Chciałabym się jeszcze pana Piotra spytać, kiedy pan się do Szczecina zatem przenosi, bo tutaj będzie Eden.
To prawda, dlatego tak jak powiedziałem, mamy główne biuro Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej w Szczecinie, serdecznie zapraszamy.
Czyli pan często tu bywa po prostu, tak?
Bywam często, natomiast też mamy biuro w Warszawie, w którym ja stacjonuję, ponieważ też no, to jest branża, która dużo uzależniona jest od regulacji, od tego, co się dzieje w Warszawie i od regulacji prawnych.
Trzeba tam wszystkiego pilnować, oczywiście.
Dokładnie tak.
Bardzo dziękuję. Proszę państwa, myślę, że myśmy dzisiaj tylko dotknęli tematu. Znaczy ja nie wiedziałam, że będzie tyle optymizmu na początek naszego dzisiejszego wieczornego spotkania. Wiedziałam, że te fabryki po tym, co dzisiaj po moich przygotowaniach, że to wszystko, coś jest niezwykle ważnego i to jest jakiś bardzo wysoki poziom. Jak wysoki, to myślę, że częściowo tylko państwu dzisiaj pokazaliśmy. I bardzo dziękuję, bo naszymi gośćmi był pan Piotr Czopek, dyrektor do spraw regulacji Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wodnej. Dziękuję serdecznie. Doktor inżynier Andrzej Montfił, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego do spraw odnawialnych źródeł energii i rozwoju technologii wodorowej. No właśnie o tym jeszcze wkrótce porozmawiamy. Dziękuję bardzo. I Rafał Zachorski, pełnomocnik Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście SA do spraw rozwoju portów. Bardzo dziękuję panowie.
Dziękuję państwu.